Niespełna 10 dni temu, w poprzedni piątek, przeżywaliśmy uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Czas Adwentu kieruje nasz wzrok na tę, która jest bez grzechu poczęta. Każde roraty, które przeżywamy z takim zaangażowaniem emocjonalnym, przypominają nam, że Maryja w swej tajemnicy niepokalanego poczęcia jest jutrzenką, tą, która zapowiada wschodzące słońce Jezusa Chrystusa. Maryja niepokalana jest tą gwiazdą przewodnią, która nas prowadzi przez mroki Adwentu liturgicznego i Adwentu życiowego aż do pełni. Chciałbym więc zaproponować wspólną refleksję nad tajemnicą, nad dogmatem niepokalanego poczęcia, bowiem często czcimy Maryję Niepokalaną, zachwycamy się jej pięknem, podziwiamy to misterium, natomiast może nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak wielkie bogactwo i teologiczne, i duchowościowe kryje się w tym dogmacie. Wiadomo jest rzeczą, że od praktycznie początku chrześcijaństwa, przynajmniej od Soboru Nicejskiego, prawda o Maryi poczętej bez grzechu pierworodnego kształtowała się w Kościele. Kościół potrzebował kilkanaście praktycznie wieków, aby dojrzeć do momentu, kiedy 8 grudnia 1854 błogosławiony papież Pius IX Bullą Ineffabilis Deus uroczyście ogłosił prawdę wiary, dogmat mówiący o tym, że Maryja poczęła się bez grzechu pierworodnego. I tak jak dogmat ten wyrósł na bazie pobożności ludowej, refleksja teologiczna budowała się na pobożności ludowej, tak obecnie obserwujemy poniekąd proces odwrotny, że prawda teologiczna o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, bardzo mocno osadzona teologicznie, kształtuje pobożność ludową. Do tego stopnia, że stanowi ona poniekąd samo sedno katolickiej pobożności, a jak powiedział Jan Paweł II, dogmat niepokalanego poczęcia stanowi wspaniałą doktrynalną syntezę wiary chrześcijańskiej. Dogmat niepokalanego poczęcia stanowi wspaniałą doktrynalną syntezę wiary chrześcijańskiej. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort użył kiedyś takiego porównania, że Maria jest jak soczewka, która skupia w sobie światło, ale go nie zatrzymuje, jedynie skupia i kieruje do ogniska. I odwrotnie, soczewka, światło, które płynie z ogniska, porządkuje i jako uporządkowaną wiązkę światła kieruje do określonego celu. To porównanie można odnieść także do dogmatu niepokalanego poczęcia, bowiem jak w soczewce, tak w dogmacie niepokalanego poczęcia skupia się cała katolicka teologia i pobożność i tak jak przy użyciu szkła powiększającego, czyli soczewki, widzimy to, z czego oko bezpośrednio nie widzi, widzimy każdy detal i każdą rysę, podobnie jest i z dogmatem niepokalanego poczęcia. Wszelkie rysy wiary Kościoła szczególnie ostre stają się, gdy spojrzymy na nie przez pryzmat niepokalanego poczęcia. Wniknięcie w prawdę dogmatyczną niepokalanego poczęcia pozwala nam lepiej rozumieć fundamentalne prawdy naszej wiary, takie jak na przykład Boska Trójca, jak zbawcze misterium Jezusa Chrystusa, jak działanie Ducha Świętego, jak natura Kościoła, czy godność człowieka. To tylko kilka, pięć takich głównych rysów, na które chcemy spojrzeć w perspektywie dogmatu niepokalanego poczęcia, próbując też wyprowadzić jakieś praktyczne wnioski dla naszej pobożności i dla naszej maryjności. Może najpierw pochylmy się nad prawdą trynitarną. Można powiedzieć, że niepokalane poczęcie jest dziełem Przenajświętszej Trójcy. Otóż we wstępie do Bulli Ineffabilis Deus czytamy, że Bóg Ojciec postanowił ofiarować w taki sposób swojego jedynego Syna, zrodzonego równym sobie, którego kocha z serca swego jak siebie samego, że rzeczywiście jest jednym i tym samym wspólnym Synem Boga Ojca i Dziewicy. I On też wybrał sobie sam Syn, czyniąc prawdziwą Matką, a Duch Święty chciał to i sprawił, że z niej się począł i narodził Ten, od którego On sam pochodzi. To fragment tej Bulli Ineffabilis Deus. Jasno z niej wynika, że cała wspólnota boskich osób Przenajświętszej Trójcy jest zaangażowana w przygotowanie Maryi do dzieła wcielenia. Cała Trójca Przenajświętsza angażuje się w to dzieło, aby Maryja była wolna od grzechu ze względu na swoją przewidzianą misję Matki Bożej. Od razu zwróćmy uwagę na pewien niuans. Mianowicie używamy dwóch określeń. Mówimy Maryja niepokalanie poczęta i mówimy też niepokalane poczęcie. Rzecz charakterystyczna, że w objawieniach XIX-wiecznych, nie tylko, i z początku XX wieku, i w wielu innych także współczesnych, Maryja przedstawia się jako niepokalane poczęcie. Na przykład w Lourdes. Przed nami jest 160-lecie objawień lurdzkich. W Gietrzwałdzie, na ziemi polskiej, za nami 140-lecie objawień gietrzwałdzkich. W Fatimie, przeżywaliśmy niedawno stulecie objawień fatimskich. Czy na przykład w warszawskich Siekierkach. W przyszłym roku, w maju, będziemy mieli 75-lecie objawień Matki Bożej, które, jak wiele wskazuje na to, są wiarygodne właśnie w warszawskich Siekierkach. Czy chociażby objawienia Matki Bożej w słowackiej Litmanowej, sanktuarium, do którego, jak wspomniałem kiedyś, lubię sobie chodzić w wakacje, siedząc tam na tej pustelni. Wszędzie tam Maryja przedstawia się na pytanie, kim jest, przedstawia się, że jest niepokalane poczęcie. Na Słowacji mówiła, że jest nieposkrywena czystota, czyli niepokalana czystość. To bardzo charakterystyczne. Maryja nie tyle mówi o sobie, jestem niepokalanie poczętą, ale mówi, jestem niepokalane poczęcie. Chodzi o to, że niepokalane poczęcie to jest dzieło Przenajświętszej Trójcy, które się zmaterializowało, wyraziło w osobie Maryi właśnie niepokalanie poczętej. Idea powołania do istnienia osoby wolnej całkowicie od wpływu grzechu pierworodnego to jest idea Przenajświętszej Trójcy. Święty Jan Paweł II, który jest wielkim promotorem pobożności maryjnej i zarazem realizatorem postanowień Soboru Watykańskiego II, w swoim bardzo bogatym nauczaniu tajemnicę niepokalanego poczęcia sytuuje właśnie w perspektywie trynitarnej. I tak na przykład w encyklice Redemptoris Mater pisze, że Maryja jest włączona w opatrznościowy plan Trójcy Przenajświętszej, który jest centralną rzeczywistością objawienia i wiary. Podobnie czynią autorzy takiej syntezy mariologii współczesnej. To jest dokument Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej Matka Pana, wydany w roku 2000, w którym zachęcają autorzy tego dokumentu, mariologowie, do uprawiania teologii maryjnej w perspektywie trynitarnej. Szczególnie akcentują, że dogmat niepokalanego poczęcia należy odczytywać w świetle zbawczej tajemnicy, w zbawczej miłości Trójcy Przenajświętszej. Niepokalane poczęcie Maryi jest bowiem rzeczywiście, jak czytamy, owocem samej łaski, czystym darem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zauważmy, że my na prawdę o niepokalanym poczęciu patrzymy niemal wyłącznie maryjnie. Maryja niepokalanie poczęta. Tymczasem w liturgii mówimy o niepokalanym poczęciu jako dziełu Przenajświętszej Trójcy skierowanym do Maryi i w Maryi znajdującej swoją materializację. Trynitarny dogmat, czy trynitarny wymiar dogmatu niepokalanego poczęcia oznacza w praktyce, że uznając tę prawdę i czcząc niepokalaną, oddajemy tym samym cześć Boskiej Trójcy w jej arcydziele. Niepokalane poczęcie jest arcydziełem Przenajświętszej Trójcy. A zatem kult niepokalanej, o ile jest zgodny z tym, czego uczy Kościół, jest jedną z najdonioślejszych i najdoskonalszych form oddawania chwały Bogu w Trójcy Jedynemu. Bowiem w niepokalanej Maryi, jak w zwierciadle, odbija się najwyższa świętość jedynego Boga w Trójcy osób. To zupełnie nowa dla nas perspektywa, że podziwiamy nie tyle Maryję piękną, to ta pulchra es Maria, jak głosi antyfona w Striduum przed uroczystością niepokalanego poczęcia, nie tylko podziwiamy piękno Maryi jako takiej, pięknej, bo wolnej od zmazy grzechu pierworodnego, ale nade wszystko w tej tajemnicy, że Maryja została poczęta bez grzechu pierworodnego, odkrywamy dzieło Przenajświętszej Trójcy. Drugi aspekt tej prawdy dogmatycznej to chrystocentryzm. Otóż papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej Marialis Cultus z 1974 roku podaje cały szereg zasad pobożności maryjnej, o których już kiedyś mówiłem, i między innymi podaje taką regułę, którą można nazwać zasadą trynitarno-chrystologiczną, zgodnie z którą w Maryi Pannie wszystko odnosi się do Chrystusa i od Niego zależy. Mianowicie, ze względu na Niego, Bóg Ojciec od wieków wybrał ją na Matkę pod każdym względem świętą, a Duch Święty przyozdobił darami, jakich nikomu innemu nie udzielił. Oznacza to, że wzniosła rola Maryi jako niepokalanie poczętej ma swoje uzasadnienie jedynie w osobie Jezusa Chrystusa. Bez odniesienia do Chrystusa Maryja i wszystko, co wiąże się z jej osobą i misją, staje się niezrozumiałe, a nawet poniekąd błędne. I właśnie dogmat niepokalanego poczęcia ma jak najbardziej głębokie chrystologiczne uzasadnienie. Jeżeli dzieło Przenajświętszej Trójcy, powołania do istnienia Maryi bez wpływu grzechu pierworodnego dokonało się, to tylko ze względu na Syna Bożego, którego miała być matką. O tym mówi też bulla Ineffabilis Deus, w której papież Pius IX artykułuje ów dogmat wiary. Czytamy tam, że Bóg Ojciec od początku, już przed wiekami, wybrał i przygotował swojemu jednorodzonemu synowi matkę, aby stawszy się z niej człowiekiem, narodził się w błogosławionej pełni czasu. Maryja niepokalanie poczęta ze względu na swego syna. Jeszcze mocniej to ta prawda wybrzmiewa w tym samym orzeczeniu dogmatycznym, w którym błogosławiony Pius IX podkreśla, że Maryja właśnie ze względu na przewidziane zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, od pierwszej chwili swojego poczęcia, mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, została zachowana wolną od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Ze względu na Chrystusa. została zachowana wolną od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Drogie Panie, i w tym momencie warto mocno podkreślić pewien znowu niuans językowy, który może skutkować poważnym błędem dogmatycznym. Cytowana bulla Ineffabilis Deus mówi wyraźnie o zachowaniu wolną Maryi od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Zdarza się niestety kaznodziejom, że mówią o tym, że Maryja została uwolniona od grzechu pierworodnego. Właśnie takie sformułowanie jest błędem. Maryja została zachowana wolną. To nie jest tylko gra słów. To jest bardzo istotna różnica. Bo uwolnić to oznacza, że ktoś był zniewolony, podlegał i został wyrwany z tej niewoli. Zachować wolną oznacza, że nigdy Maryja nie podlegała zniewoleniu grzechem. I to jest istotna treść tego dogmatu. W to głęboko wierzymy, bo takie jest doświadczenie Kościoła i takie są przesłanki płynące z treści biblijnych. Jeżeli więc mówimy, że niepokalane poczęcie dokonało się ze względu na przewidzianego Chrystusa, Syna Bożego, to oznacza, że wszelkie próby przewartościowania roli Maryi w dziele zbawienia, a więc postawienie jej niejako na pierwszym miejscu, są sprzeczne z jej duchowością i jako fałszywe nie służą jej czci. Czasem tak się niestety w pobożności maryjnej dzieje, że odnosi się wrażenie, iż Maryja jest ważniejsza niż Chrystus. Matka, która dysponuje swoim synem. Tak czasem pobożność ludowa to przedstawia. Trochę na wzór dość stanowczych, żeby nie powiedzieć zaborczych, matek ziemskich, które czasem chcą rządzić swoimi synami, zwłaszcza gdy są kapłanami. Bywa tak nieraz, że matka kapłana ważniejsza niż proboszcz, niż nawet biskup. Zresztą to w historii współczesnej Kościoła w niejednym przypadku było źródłem bardzo wielu poważnych problemów, żeby tylko wspomnieć potężny kryzys sprzed 50 paru lat w Wierzbicy pod Radomiem, u początku którego była zbyt wpływowa, zbyt ambitna matka, która chciała rządzić swoim synem i podporządkować decyzję biskupa. Przyjęcie prawdy o niepokalanym poczęciu Bożej Rodzicielki inspiruje nas do jeszcze większej czci wobec Chrystusa Odkupiciela. Tak jak inspiruje nas do czci Przenajświętszej Trójcy, tak inspiruje nas do jeszcze większej czci wobec Chrystusa Odkupiciela. Odnośnie do tego Paweł VI stwierdza w cytowanej adhortacji Marianis Cultus, iż z całą pewnością prawdziwa pobożność chrześcijańska nigdy nie zaprzestała uwidoczniania nierozerwalnej więzi i istotnego odniesienia Najświętszej Dziewicy do boskiego Zbawiciela. To bardzo mocne słowa, że pobożność chrześcijańska nigdy nie zaprzestała uwidaczniania tej nierozerwalnej więzi i istotnego odniesienia Najświętszej Dziewicy do boskiego Zbawiciela. To odniesienie do boskiego Zbawiciela oznacza podporządkowanie jego misji. A wyrazem tego jest w teologii i pobożności chrześcijańskiej znane łacińskie adagium per Mariam ad Jesu, przez Maryję do Jezusa. Ale to nie oznacza, że Maryja jest ważniejsza niż Jezus. Nie możemy myśleć w kategoriach takich wpływów, o jakie zabiegamy w wymiarze ludzkim, że szukamy jakiegoś potężnego protektora, który nam załatwi wejście gdzieś tam i dzięki jego wstawiennictwu coś załatwimy w urzędzie. To nie ten porządek myślenia. Maryja nas prowadzi do Jezusa, naprowadza nas. I tak jak mówi pobożność chrześcijańska, ona jest jutrzenką, która zapowiada słońce. Jutrzenka jest blaskiem wschodzącego słońca, a nie słońcem samym. Można powiedzieć więc, że doktryna o niepokalanym poczęciu jest jak najbardziej chrystocentryczna. Maryja została zachowana wolną od jakiegokolwiek grzechu ze względu na zbawcze dzieło Chrystusa, które dopiero ma się dokonać. To znowu kłóci się trochę z naszą logiką czasu, bo my przyzwyczajeni jesteśmy do pewnego następstwa czasu. Dla Boga nasz czas nie ma znaczenia. Nawet w Biblii mówimy o czasie chronos i czasie kairos. Krótko to wyjaśnijmy. Czas chronos to jest ten czas zegarowy, czas kalendarzowy, następstwo zdarzeń, wyznaczone miarą zmian ciał niebieskich, jak to tłumaczył Arystoteles. Tymczasem w Biblii mamy do czynienia z czasem określanym językiem greckim kairos. W języku polskim nie mamy tego rozróżnienia. Biblia rozróżnia chronos i kairos. Chronos to czas właśnie chronologiczny, następstwo zdarzeń. Kairos to czas mierzony interwencją Bożą. To Bóg wyznacza czas. Boże Narodzenie i tuż po Bożym Narodzeniu usłyszymy teksty z listu świętego Pawła do Galatów, 4 rozdział, gdy nadeszła pełnia czasów, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty. Gdy nadeszła pełnia czasu. Zastanawiamy się, co wyznaczało tą pełnię czasu. Ile upłynęło tego czasu? W kolędzie, w śródnocnej ciszy, dawniej śpiewano, że 4000 czekano na Mesjasza, teraz zmieniono, że wiele tysięcy czekano na Mesjasza. Nie jest ważne, ile upłynęło dni, lat, wieków. Dla Boga wyznacznikiem jest Jego działanie, realizacja Jego planu zbawczego. W tym znaczeniu więc wprawdzie Maryja najpierw się poczęła niepokalanie, potem się urodziła, potem upłynęło kilkanaście lat, zanim stała się matką, zanim dokonało się zwiastowanie, stała się matką Syna Bożego i potem po tych 30 kilku latach dokonało się dzieło zbawcze, męka, śmierć, zmartwychwstanie Chrystusa. Teologia mówi, że Maryja została odkupiona uprzednio. Jest preredempta i dlatego właśnie stała się niepokalanie poczętą z uwagi na to dzieło odkupienia, dzieło zbawcze, które według miary ludzkiego czasu dopiero ma się dokonać kiedyś za tych kilkadziesiąt lat. Dla Boga, jak to czytamy gdzie indziej, jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Czas zegarowy nie ma znaczenia, liczy się czas kairos, czas Bożej interwencji, realizacji Bożego planu. W praktyce takie rozumienie dogmatu o niepokalanym poczęciu oznacza dla nas istotną zmianę w wewnętrznym nastawieniu podczas modlitwy, którą kierujemy do Matki Bożej. Bardzo często mówimy, że modlimy się do Maryi. Często właśnie używamy tego określenia w odniesieniu do modlitwy różańcowej. Tymczasem, jak to wyraźnie zaznacza Jan Paweł II w liście Rosarium Virginis Mariae, my nie tyle modlimy się do Maryi, co modlimy się z Maryją, tak jak Maryja, i w jej duchu do Chrystusa. Jak na jasnogórskiej ikonie, Maryja prowadzi nas do Jezusa i ku Niemu kieruje nasze modlitwy, które jak soczewka skupia, oczyszcza, intensyfikuje i kieruje do boskiego źródła. Trzeci aspekt dogmatu o niepokalanym poczęciu, mianowicie Maryja niepokalana jest oblubienicą Ducha Świętego. Dogmatyczna prawda o niepokalanym poczęciu pokazuje, że skoro Bóg z suwerennej inicjatywy zbawczej postanowił dla przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa uchronić Maryję od skutków grzechu prarodziców i napełnił ją łaską, to całe życie duchowe, które jest dążeniem chrześcijanina do doskonałości i świętości, nie jest wyłącznie efektem naszych ascetycznych zabiegów, ale nade wszystko łaską. To jest ten wniosek, jaki nasuwa się z tego pneumatologicznego spojrzenia na prawdę o Maryi Niepokalanej. Właśnie szczególna rola w tym uświęceniu człowieka przypada Duchowi Świętemu, który jest głównym sprawcą świętości człowieka. Życie duchowe, jak to wielokrotnie tu mówiliśmy, jest dziełem Ducha Świętego w nas. Jest życiem z Ducha, jest życiem pod wpływem Ducha, które ma swe źródło w Jezusie Chrystusie. I tę prawdę należy odnieść do Maryi Niepokalanej. W encyklice Jana Pawła II Dominum et Vivificantem znajdujemy takie bardzo ciekawe zdanie, bardzo ważne, a mianowicie, że pod wpływem Ducha Świętego i dzięki niemu dojrzewa i umacnia się ów człowiek wewnętrzny, czyli duchowy. Dzięki udzielaniu się Boga, duch ludzki, który zna to, co ludzkie, spotyka się z duchem, który przenika głębokości Boże. W tym świętym duchu, który jest darem przedwiecznym, Bóg Trójjedyny otwiera się dla człowieka, dla ducha ludzkiego. A więc właśnie pod wpływem Ducha Świętego ów człowiek wewnętrzny otwiera się na to, co duchowe. I te słowa można w całej rozciągłości odnieść do Maryi Niepokalanej. Bowiem jak czytamy w przywołanym tutaj dokumencie papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, Maryja, cała święta, jest pierwszym stworzeniem całkowicie ukształtowanym przez Ducha Uświęciciela. Jest pierwszą nosicielką Ducha, pneumatofora, której życie było ożywiane i kierowane przez boską pneuma, czyli boskiego Ducha. Do tego stopnia, że uważa się ją za ikonę Ducha. Maryja jest ikoną Ducha Świętego. To określenie ikona Ducha Świętego, jak również soborowe określenie Maryi jako sacrarium spiritus sancti, czyli sakrarium, coś więcej niż tylko sanktuarium, to najświętsze świętych, tak jak było w świątyni jerozolimskiej, te określenia, a więc ikona Ducha Świętego i sacrarium spiritus sancti, doskonale oddają stan Ducha Matki Bożej, niepokalanie poczętej, wolna od grzechu, jest całkowicie przeniknięta Duchem Świętym. Potwierdza to zwiastowanie, kiedy Archanioł Gabriel mówi do niej nie imieniem nadanym przez ludzi, ale imieniem, które jest niejako nadane przez Boga. Archanioł Gabriel nie mówi do niej bądź pozdrowiona Maryjo, ale mówi bądź pozdrowiona łaski pełna, napełniona łaską. Archanioł mówi do niej właśnie w taki sposób, jakby to było jej własne drugie imię. Kim byłaby Maryja, gdyby nie była przeniknięta Duchem Świętym, gdyby nie okazała tej szczególnej uległości Duchowi Świętemu? Trudno sobie wyobrazić. Trudno sobie wyobrazić, jaka byłaby jej rola w historii zbawienia, gdyby nie była ową pneumatofora, gdyby nie była tą, która była całkowicie uległa natchnieniu Ducha Świętego. W ten sposób Maryja Niepokalana daje nam przykład, jak ma wyglądać nasze życie duchowe, które jest dziełem Ducha Świętego w nas, dziełem aktualizującym się dzięki uległości natchnieniom Ducha Bożego. To jest właśnie znowu wniosek, jaki płynie dla nas, gdy medytujemy nad tajemnicą niepokalanego poczęcia. Czwarty aspekt tego dogmatu, mianowicie Maryja Niepokalanie Poczęta, a tajemnica i misja Kościoła. Cytowany dokument Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej, Matka Pana, stwierdza, że Matka Pana jest czynnie obecna w wydarzeniach, w których Kościół nieustannie się formuje. Jest to proces tak głęboki, że nadprzyrodzone rysy Kościoła są już antycypowane w obliczu Maryi z Nazaretu. Maryja jest właśnie obrazem Kościoła. To szczególnie widać w tajemnicy jej niepokalanego poczęcia, które ma charakter funkcjonalny i dynamiczny. To trzeba podkreślić, bo często pobożność ludowa w tajemnicy niepokalanego poczęcia widzi pewien obraz statyczny, taki emocjonalny. Piękna, smukła, jasna figura Maryi Niepokalanej, taka jak w grocie lurdzkiej, czy taka jak z Fatimy. I właściwie na tym całe bogactwo dogmatu niepokalanego poczęcia się kończy w odczuciu ludowym. Maria jest piękna. Tymczasem ta prawda ma charakter dynamiczny, funkcjonalny. Maria została uchroniona, zachowana wolną od grzechu pierworodnego nie dla niej samej, nie dla jej piękna, nie po to, żebyśmy ją podziwiali, ale dla dzieła, jakie Bóg realizuje przez nią, aby się wcieliło Słowo Odwieczne, aby dokonało się zbawienie, aby to zbawienie stale się w historii dokonywało. W tym sensie Maryja, niepokalanie poczęta, antycypuje, zapowiada, uprzedza dzieło zbawcze, jakie potem realizuje się w Kościele, w mistycznym ciele Jezusa Chrystusa. Nie można więc odłączać przywileju niepokalanego poczęcia Maryi od jej misji. Ten funkcjonalny charakter przywileju niepokalanego poczęcia potwierdza archanioł Gabriel znowu podczas zwiastowania, gdy po pozdrowieniu Maryi specyficznym imieniem, łaski pełne, jak powiedzieliśmy, powierza jej misję, dla której została stworzona. Bądź pozdrowiona, łaski pełna, i zaraz potem pojawia się: oto poczniesz i porodzisz syna. Archanioł Gabriel zwiastuje jej misję, jaką ma do wykonania. Tytuł łaski pełna podporządkowany jest misji macierzyńskiej, dlatego osoba Maryi niepokalanie poczętej powinna być ujmowana w perspektywie jej współpracy w dziele odkupienia. Maria nie jest niepokalaną dla samej siebie, ale dla zbawczej misji Jezusa Chrystusa. A właśnie w służbie zbawczej misji Jezusa Chrystusa pozostaje Kościół, który On założył i który w Maryi znajduje swój prawzór, w Maryi jako oblubienicy i matki. Maryja jest oblubienicą własnego Syna, jest matką Kościoła. Kościół, naśladując Maryję w jej całkowitej uległości Duchowi Świętemu, w jej całkowitej służbie Jezusowi Chrystusowi, odnajduje swój wzór. I Kościół, naśladując Maryję jako matkę, sam staje się macierzyński. Wyraża to bardzo trafnie starożytne adagium Mater Ecclesiae, Ecclesia Mater. Jeśli Kościół zapatruje się w matkę Kościoła, sam staje się macierzyński. To łacińskie adagium Mater Ecclesiae, Ecclesia Mater, stało się popularne dzięki m.in. słudze Bożemu księdzu Franciszkowi Blachnickiemu, który to hasło często przywoływał w całej teologii rekolekcji oazowych. Ono jest bardzo głębokie, bardzo nośne, mające zastosowanie dla rozumienia Kościoła. Wzorczość Maryi Niepokalanej jako oblubienicy i matki jest cenną inspiracją dla naszej duchowości, między innymi w tym, że podkreśla istotny dla duchowości katolickiej wymiar eklezjalny, wymiar kościelny, z którego wynika również wymiar sakramentalny i apostolsko-ewangelizacyjny. Maryja jako matka Kościoła, jako matka mistycznego ciała Chrystusa, jest matką poszczególnych dzieci Kościoła. Inaczej mówiąc, nie można być dzieckiem Maryi, nie będąc żywym członkiem Kościoła. Nie można być członkiem Kościoła, którego Maryja jest matką, nie czcząc Matki Bożej. I odwrotnie, nie można uważać siebie za dziecko Maryi, nie będąc zaangażowanym w Kościół. Zapatrzenie się w dogmat niepokalanego poczęcia zmusza nas do odpowiedzialności za Kościół. To pewien skrót myślowy tutaj stosuję z uwagi na ograniczenie czasowe, ale ta prawda głęboko się zarysowuje. Służebna postawa Maryi Niepokalanej zarówno względem świętej Elżbiety, względem gości weselnych w Kanie Galilejskiej, jak i względem uczniów zebranych w Wieczerniku, którzy oczekiwali na zesłanie Ducha Świętego, ma wszelkie znamiona ewangelizacyjne, które należą do Kościoła. Kościół ma misję ewangelizacyjną. Chrystus, wstępując do nieba, mówi: idźcie i nauczajcie. Dosłownie, idźcie i czyńcie uczniów. I to po wszystkie czasy. Maryja uczy nas takiej postawy czynienia uczniów. To jej działanie ewangelizacyjne wprawdzie nie polega na przepowiadaniu, ale sama obecność, samo zaangażowanie, zatroskanie o ludzkie sprawy jest działaniem o charakterze ewangelizacyjnym. Przypomnijmy scenę z Kany Galilejskiej, kiedy Maryja prosi, albo wręcz domaga się, albo nawet po prostu oznajmia tylko ludzką potrzebę, prowokując niejako w ten sposób Chrystusa, aby objawił swoją mesjańską godność. Jezus mówi: czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie czas, ale skoro prosisz, to ten czas zostanie przyspieszony. I jeszcze od innej strony na to patrząc, znowu przywołajmy wspomniane objawienia, czy raczej zjawienia maryjne. Otóż ta ewangelizacyjna misja Maryi nie ogranicza się tylko do tej wzorczości opartej na przesłankach biblijnych, ale wyraża się w jej zatroskaniu o uświęcenie, o nawrócenie ludzi. Praktycznie nie ma takich objawień maryjnych, ja przynajmniej nie przypominam sobie, w których Maryja nie wzywałaby do nawrócenia, do wierności Chrystusowi. Objawienia, w których jak echo mniej lub bardziej bezpośrednio powracają te słowa z Kany Galilejskiej: zróbcie cokolwiek syn mój wam powie. Maryja zawsze w objawieniach wzywa do nawrócenia, bo tego żąda Chrystus. To jest jej misja ewangelizacyjna. To jest wzór dla Kościoła, który stale wzywa do nawrócenia i do pokuty. W tym sensie słusznie Jan Paweł II Maryję nazwał gwiazdą nowej ewangelizacji. I piąty aspekt dogmatu o niepokalanym poczęciu, to te najważniejsze aspekty, bo można by ich tu jeszcze wiele wydobyć, a mianowicie Maryja jest wzorem czy obrazem nowego człowieka. Otóż znowu papież Paweł VI przed laty zwrócił uwagę, że w teologii i kulcie Matki Bożej można iść dwoma drogami. Może to być droga prawdy, via veritatis, albo droga zachwytu i kontemplacji, via pulchritudinis, zachwytu pięknem Matki Bożej. Na ogół ta via veritatis to jest refleksja historyczna, biblijna, teologiczna, dostępna raczej dla specjalistów. Natomiast via pulchritudinis jest dostępna nie tylko dla teologów, historyków czy badaczy, ale dla wszystkich, bo każdy człowiek jest wrażliwy na piękno. Patrząc na Maryję, odkrywamy jej piękno. Bynajmniej tego nie lekceważymy, ale chodzi o coś więcej. To nie jest tylko piękno Maryi jako takiej. Mówimy cała piękna, to ta pulchra. To jest piękno człowieczeństwa takie, jakiego Bóg chciał, powołując człowieka do istnienia w raju, na swój obraz i podobieństwo. Nasuwają się tutaj słowa świętego Jana Pawła II z encykliki Redemptor Hominis, która jest programem jego, czy była programem jego pontyfikatu. Otóż Jan Paweł II pisze, że tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy słowa wcielonego. Oznacza to, że Chrystus Odkupiciel objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. Jak dalej czytamy? Dzięki temu człowiek odnajduje w Chrystusie swoją właściwą godność, wielkość i wartość swego człowieczeństwa. Człowiek zostaje w tajemnicy odkupienia na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo, stworzony na nowo. Ta prawda, którą przywołujemy za Janem Pawłem II, jest nam potrzebna po to, aby przypomnieć, że w Bożym zamyśle człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, które niestety utracił przez nieposłuszeństwo, przez grzech. Maryja niepokalanie poczęta jest tą, która zawiera w sobie właśnie ten obraz i podobieństwo przed grzechem. Maryja niepokalanie poczęta jest obrazem człowieka, jakiego Bóg chciał od początku. Dlatego też Karl Rahner, niemiecki teolog jezuicki, zmarły w 1984 roku, wprost mówi, że w tajemnicy niepokalanego poczęcia dostrzegamy ustanowioną przez Boga regułę antropologiczną, która jest jakby oknem na misterium człowieka. Przez pryzmat niepokalanego poczęcia odkrywamy całe piękno człowieka, jakie Bóg chciał od początku. Jan Paweł II, zwracając się do członków Papieskiej Akademii Maryjnej w uroczystość zwiastowania 1994 roku, powiedział, że dogmat niepokalanego poczęcia ukazuje człowiekowi naszej epoki ideał człowieczeństwa zamierzony w planie Boga. Co to oznacza? To oznacza, że Maryja jest w pełnym tego słowa znaczeniu nowym człowiekiem. Co więcej, dogmat niepokalanego poczęcia każe nam spojrzeć na początki człowieka jak najbardziej pozytywne. Piękno człowieka rodzi się w blasku Bożej łaski, a nie w mroku grzeszności. To jest jak najbardziej optymistyczna wizja człowieka, która trochę jest jakoś przygaszona takim pesymistycznym patrzeniem, myśleniem tylko o człowieku jako sprawcy grzechu, uwikłanego w grzech i tylko borykającego się z grzechem. Maryja zachowana, uchroniona od skutków grzechu pierworodnego, pokazuje nam pierwotny zamysł Boga, który w jakim stopniu w nas pozostaje. Jest to jak najbardziej optymistyczne spojrzenie na człowieczeństwo. Maryja jest piękną nie tylko sama w sobie, ale jest piękną dlatego, że w niej odbija się piękno człowieczeństwa, jakiego Bóg chciał od początku. To jest bardzo podnosząca na duchu prawda, która każe nam zwrócić się do Chrystusa i przez zjednoczenie z Nim odnajdywać w sobie utracony obraz i oszpecone podobieństwo do Słowa Wcielonego, który dlatego stał się człowiekiem, aby potwierdzić ten pierwotny zamysł Boga, że mamy być stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Święty Ireneusz z Lyonu powiada, że Bóg, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzył go na obraz i podobieństwo przewidzianego, wcielonego Syna Bożego. I tu znowu powraca problem tego czasu, że już wtedy Bóg, przewidując, że dokona się wcielenie Syna Bożego, stwarza człowieka na jego wzór, na jego obraz. Chrystus wciela się, by potwierdzić ten pierwotny zamysł Boga. Chrystus stał się człowiekiem nie dlatego, że człowiek zgrzeszył i trzeba było jakoś sytuację naprawić. Nawet gdyby się nie dokonał rajski grzech, to w świetle tego dokonałoby się wcielenie Syna Bożego, tajemnica Jego narodzenia, dla dopełnienia Bożego zamysłu. A to, że wydarzył się grzech, nieposłuszeństwo, sprawiło jedynie, że wcielenie Syna Bożego nabrało charakteru odkupieńczego. Ale to nie zmieniło planu Bożego. Drogie Panie, gdyby tak było, gdyby tak często w kaznodziejstwie się mówi, co jest błędem, co świadczyłoby o jakiejś zależności Pana Boga od kaprysu ludzkiego. Często tak kaznodzieje mówią, że ponieważ człowiek zgrzeszył, to Bóg zesłał swego Syna. Czyli decyzja Pana Boga jest uwarunkowana ludzkim działaniem. Pan Bóg jest podporządkowany naszemu działaniu. Właśnie nie. Wcielenie Syna Bożego jest niezależne od upadku ludzkości. Ten upadek jedynie nadał temu wcieleniu inny nieco charakter. Maryja jest tą, która pokazuje nam pierwotny zamysł Boga, wobec człowieka. To tych pięć aspektów dogmatu niepokalanego poczęcia pokazuje nam ten ścisły związek z głównymi prawdami naszej wiary. Pokazuje, jaka jest głęboka i szeroka perspektywa tego dzieła, jakiego Bóg dokonał w Maryi. Niepokalane poczęcie jako inicjatywa boskiej Trójcy znalazła swoje potwierdzenie, swoją materializację w Maryi niepokalanej, wybranej na Matkę Syna Bożego. Medytując nad prawdą o niepokalanym poczęciu, zanurzamy się więc w całe bogactwo wiary, jaka została nam objawiona i jakiej jesteśmy uczestnikami.